Kurier Ekonomiczny.
Zaczynamy prosto z polskiego Sejmu kolejne posiedzenie. Posiedzenie ważne z punktu widzenia gospodarki, ale także no może przede wszystkim energetyki i ochrony środowiska, ale my nie o tym. Zaczniemy od innego tematu ze środowiskiem i gospodarką, tym razem leśną związanym. Naszym gościem Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Pani minister, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i pojawiła się informacja, która wzburzyła pewne zaniepokoje, nawet oburzyła niektórych, że Parlament Europejski, dokładnie jedna z komisji Parlamentu Europejskiego, postanowiła, aby włączyć gospodarkę leśną do polityki wspólnej Unii Europejskiej. Dlaczego nie? A może tak? Może to dobry pomysł?
Przede wszystkim jest to kolejny krok, który pokazuje, że Komisja Europejska próbuje realizować zapowiedzi niektórych państw członkowskich, które chcą likwidować suwerenność państw poszczególnych i stawiają na federalizację Unii Europejskiej. Polska od samego początku mówiła, że na to się nie zgadza i godzić nie będzie. I teraz właśnie różnymi takimi gestami próbuje się osiągnąć zmianę traktatów, które mają odbierać kompetencje państwom członkowskim. Tutaj miałyby odbierać kompetencje w zakresie gospodarki leśnej, zarządzania wodami, czy chociażby kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
A to gdyby taka poprawka została przyjęta przez parlament, przez komisję poparta, przyjęta na Radzie Europejskiej przez szefów rządów państw członkowskich, to w zasadzie każdy leśniczy miałby manowany z Brukseli bezpośrednio?
Przede wszystkim Polska nie wyraża zgody na te traktaty i nie wyraża zgody na to dążenie i o tym trzeba jasno mówić. Nasz rząd ustami i rzecznika, i pani minister klimatu i środowiska jasno mówi, że nigdy nie zgodzi się na to, a tu jest wymagana jednomyślność, jeśli chodzi o zmianę traktatów.
Ale stanowisko jest jasne o tym, że to mówił w Poranku Wnet Piotr Müller, rzecznik rządu. No, ale zastanawiam się, co właściwie stoi, czy jak urzędnicy brukselscy wyobrażają sobie zarządzanie każdym lasem od Pirenejów po polskie Karpaty bezpośrednio z Brukseli?
Przede wszystkim wydaje się, że zarządzanie gospodarką leśną jest tematem, który chciałaby mieć Unia Europejska trzymać w jednym ręku, dlatego że poza kwestiami przyrodniczymi, środowiskowymi jest to element finansowy, element rozwoju gospodarczego poszczególnych państw i o tym musimy pamiętać. Pewnego rodzaju również konkurencji pomiędzy państwami, więc stałoby się to genialnym narzędziem dla niektórych państw, które mają silniejszy głos w Unii Europejskiej, żeby osłabiać pozycję innych państw. Przypomnę, że Polska, jeśli chodzi chociażby o surowiec, o przemysł drzewny, jest jednym z liderów w Unii Europejskiej. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o przemysł meblarski na świecie. W związku z tym jest się o co bić. Natomiast oczywiście zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bo pan powiedział, panie redaktorze, że w każdym państwie by zarządzali. Zwróćmy uwagę, że w wielu państwach gospodarka leśna czy leśnictwo, lasy są w rękach państwowych, więc ja nie wierzę, że próbowano by wejść w kompetencje własności prywatnej. I siłą rzeczy najbardziej ucierpiałyby te kraje, tak jak Polska, gdzie lasy są w rękach państwa. To byłoby niezwykle niebezpieczne, bo mogłoby prowadzić do podziału na gospodarkę leśną, taką, która się koncentruje wyłącznie na produkcji desek, czyli taką plantacyjną, jaka jest niestety obecna w wielu państwach, i na oddzielenie funkcji przyrodniczej, co z kolei mogłoby doprowadzić do tego, że utrzymywanie tych lasów, które miały być wyłącznie ukierunkowane na funkcję przyrodniczą, ktoś musiałby finansować.
Ale może to jest burza w szklance wody, bo Komisja Europejska, urzędnicy europejscy często do polskich lasów wchodzą, koronny przykład Puszcza Białowieska, no bo mają inne przepisy, chociażby Komisja Europejska, urzędnicy brukselscy współdecydują o ochronie środowiska, o dobrostanie gatunków, o zachowaniu bioróżnorodności, więc tych przepisów już mogą oddziaływać na polskie lasy.
I próbują to robić. Ja przypomnę, że od 2020 roku, od ogłoszenia komunikatu, jakim jest strategia związana z odbudową, z ochroną różnorodności biologicznej, a później ze strategią leśną, próbuje się ingerować właśnie pod pretekstem ochrony przyrody czy ochrony środowiska, mówiąc, że to są kompetencje wspólne, właśnie w zmianę prowadzenia gospodarki leśnej. Ale każdorazowo te państwa, które rozumieją i mają swoją skuteczną gospodarkę leśną, stawiają weto, wskazując, że wchodzicie w kompetencje państw członkowskich.
A to była ta tarcza, której się także Polska trzymała, również. Się zasłaniała, to już nie jest wasza kompetencja, bo to nie jest bioróżnorodność, nie jest ochrona przyrody, tylko to jest gospodarka leśna.
Tak, często wskazywaliśmy, że Komisja Europejska wykracza poza traktaty i jak widać, również pod naciskiem i oczekiwaniem wielu organizacji pozarządowych, które właśnie rękami Komisji chciałyby zrealizować swoje dążenia i swoje myśli, próbuje się zagarnąć nasze ponad stuletnie doświadczenie, a chciałabym zwrócić uwagę, że nasz polski model gospodarowania lasami jest wyjątkowy i uczą się od nas inne kraje, dlatego że my potrafimy łączyć i stawiać na równi te funkcje społeczne, funkcje przyrodnicze z funkcją gospodarczą czy produkcyjną. W wielu państwach nie potrafią tego robić i to jest jakby dzisiaj mówienie o tym, że jakikolwiek urzędnik zza biurka w Brukseli będzie lepiej wiedzieć, jak chronić polskie lasy, jest kłamstwem i manipulacją. I mam nadzieję, że uda nam się przekonać również Polaków do tego, że są w jakiś sposób okłamywani i mamieni.
Żeby tego typu zmiana traktatowa przeszła, trzeba, jak już powiedzieliśmy, jednomyślności w Radzie Europejskiej. Jak dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, tej jednomyślności nie będzie.
Nie będzie, to jest zdecydowany sprzeciw z naszej strony. My mówiliśmy o suwerenności państw, o tym, że chcemy być w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej państw członkowskich, które są suwerenne. Nigdy nie wyrażaliśmy zgody na federalizację. Niestety, jak widzimy, zdarzyło się, że kilkoro posłów do Parlamentu Europejskiego, również z Polski, poparło tą propozycję Komisji Parlamentu Europejskiego, co pokazuje, że również te najbliższe wybory będą decydować o tym, jak suwerenni pozostaniemy. I tu musi wygrać Prawo i Sprawiedliwość, żeby o tą suwerenność walczyć.
Ale to jest tak, że tylko Polska się sprzeciwia, że to jest, że znowu jesteśmy tym wyjątkiem? Czy są jakieś inne państwa, które patrzą na tą regulację i mówi, no nie, no to jest jednak nasza kompetencja i nie chcemy się jej pozbywać na rzecz Brukseli.
Temat związany z kompetencją wpisaną do traktatu w zakresie gospodarki leśnej pojawia się przy pracach na wielu innych etapach. Chociażby ostatnio Komisja Europejska w zeszłym roku zaprezentowała swój projekt rozporządzenia mówiącego o odnowie zasobów przyrodniczych. Projekt, który przez kilka państw został przyjęty entuzjastycznie, dlatego że mówił o konieczności zadbania o ochronę różnorodności biologicznej, o gatunki, o siedliska, o odtworzenie tych siedlisk. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto się wgłębiać w zapisy, do wielu państw dotarło również to, o czym Polska mówiła od samego początku, że jest to bardzo niebezpieczne rozporządzenie, bo będzie ingerowało nie tylko w kwestie leśnictwa, ale i w kwestie rolnictwa, żeglugi, rybołówstwa, budownictwa czy zagospodarowania przestrzennego, a więc będzie rzutować tak naprawdę na możliwość rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego każdego kraju.
Rozporządzenie jest przyjmowane także przez Radę Europejską, czyli to ciało w ramach Unii, gdzie się zbierają szefowie rządów państw członkowskich, ale już niejednomyślnością.
Tak, tu jest ten problem, że Komisja doskonale wie, co robi. Zaproponowała taki tryb pracy, który nie wymaga jednomyślności i również, co jest warte zauważenia, zapisała w tym rozporządzeniu dla siebie dodatkowe kompetencje. To jest sytuacja, w której Komisja wprost zapisała, że państwa członkowskie będą zobowiązane do tworzenia planów odbudowy siedlisk, przedstawiania tych planów dla Komisji Europejskiej, ale jednocześnie będzie państwo członkowskie zobowiązane do uwzględnienia wszystkich uwag Komisji Europejskiej. Czyli de facto jest to już próba odbierania nam kompetencji w zarządzaniu na tak wielu polach.
No ale w czym problem? Być może Bruksela pomoże za propozycjami, rekomendacjami, popłyną pieniądze i będziemy mieli czystsze, bardziej różnorodne środowisko naturalne.
Weźmy pod uwagę, że ani strategia różnorodności biologicznej, ani to rozporządzenie nie przewiduje dodatkowych środków finansowych. Jest wskazane, że każde państwo robi to w ramach własnych zasobów. Dwa, wskazuje, że robi to państwo państwa robią to w zależności od posiadanych możliwości, to oznacza, że mogą być państwa, które powiedzą, no my już tak zniszczyliśmy u siebie środowisko i przyrodę, że już nie mamy czego chronić, nie mamy czego odtwarzać, w związku z tym my nie damy rady wyrobić tej normy, którą wskazuje Komisja Europejska, a największy nacisk zostanie położony na tych, którzy do tej pory idealnie chronili przyrodę i środowisko, czyli na takie państwa jak Polska i temu nie możemy, na to nie możemy się zgodzić.
Czego pani minister się obawia? Zakazu wyrębu, ograniczenia wyrębu, kwot wyrębu dla Polski?
Każdy odbiór suwerenności, prawa decydowania o nas jest niebezpieczny. Tutaj będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie zważywszy na to, że chociażby w kwestii rolnictwa będzie nacisk na odtwarzanie terenów torfowiskowych, podmokłych, osuszonych, jest to niebezpieczne z punktu widzenia również bezpieczeństwa żywnościowego naszego państwa, bo około 10% terenów dziś uprawianych rolniczo przez rolników jest właśnie na takich osuszonych terenach. I teraz...
A z drugiej strony to już temat rolniczy. Trapimy się z suszą, może mniej na Mazowszu, mniej na Podlasiu, mniej na Podkarpaciu, ale kujawsko-pomorskie, wielkopolskie to są tereny, gdzie może jest dużo ziemi ornej, ale cóż z tego, kiedy plony są marne, bo nie ma wody, a nie ma wody, bośmy osuszyli tereny podmokłe. Więc tak? Może komisja ma rację.
Proszę zwrócić uwagę, że my rozpoczęliśmy olbrzymi program monitorowania, inwentaryzacji, monitorowania stanu siedlisk terenów podmokłych, również torfowisk, również przywracania ich do właściwego stanu. Natomiast to jest nasz program, nad którym pracujemy w porozumieniu z ekspertami i robimy to na zasadzie dobrowolności. To, co proponuje Komisja Europejska, to jest próba narzucenia nam ich wizji, a najczęściej nie jest to wizja pojedynczego urzędnika w Brukseli, tylko wizja organizacji pozarządowych, które mają swoje cele i swoje interesy i próba rękami Komisji Europejskiej zahamowania rozwoju w poszczególnych państwach. Ja jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz. Często kwestie przyrodnicze traktuje się jako dyskusję o randze, czy powadze jednej żabki, czy ptaszka. I często śmiejemy się, czy niektórzy traktują to, że to jest jakiś mało ważny dodatek do rzeczy bardzo ważnych. Ja uważam, że ochrona przyrody, ochrona środowiska stała się narzędziem realizacji interesów gospodarczych wielu państw i o tym musimy pamiętać, żeby nie dać się nabierać na szczytne hasła, tylko realnie oceniać skutki propozycji, które są na stole. I te propozycje, i rozporządzenie Restoration Law, czyli odnowy zasobów, i kwestia propozycji Komisji Envi dotycząca odebrania nam kompetencji chociażby w zarządzaniu gospodarką leśną, to są właśnie szczytne hasła, ale realizacja interesów gospodarczych i to wbrew interesowi Polski.
Czyich?
Myślę, że warto poczytać ekspertyzy chociażby przy strategii różnorodności biologicznej, która zakładała, że będziemy zmuszani wyłączać część powierzchni z użytkowania chociażby właśnie pozyskiwania drewna. I jest kilka opracowań ekspertyz, które wskazują, że brak pozyskiwania drewna na tym poziomie spowoduje, że albo będziemy musieli sięgnąć po zamienniki tego drewna, czyli wrócić do plastiku, z którym też przecież chcemy walczyć, albo sprowadzić ten surowiec poza Unii Europejskiej. I pierwsze kierunki, które były wskazane, to była Rosja, Brazylia i Kanada. Naturalnie Rosja jest dla nas najbliższa geograficznie. W związku z tym, w moim przekonaniu, dzisiaj, kiedy próbujemy się uwolnić od surowców rosyjskich w kwestii energetycznej, jednocześnie próbuje się nas wpiąć w zależność od surowców rosyjskich, chociażby w drewnie.
Pani minister, to jeszcze jedno, dwa pytania nie bezpośrednio związane z pani minister z zakresem kompetencji w ministerstwie, no ale pani minister też jest posłem, więc trzeba będzie głosować nad ustawą wiatrakową. Czy i Ministerstwo Klimatu, ale też Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości przewiduje jakieś istotne poprawki do projektu wiodącego w tej ustawie?
Myślę, że dyskusje, które obserwujemy na komisji sejmowej, ale również wypowiedzi poszczególnych posłów pokazują, że ten projekt, czy wcześniej wiele projektów przedłożonych, wywołuje sporo emocji również w naszym klubie. Ale ja jestem przekonana, że ale tej w taką emocji, dyskusji,
żeby
która
liberalizować,
się...
bardziej wyjść na rękę zwolennikom OZE, czy wręcz przeciwnym emocjom? Jakie emocje buzują w klubie?
W zależności od tego, z którą częścią parlamentu rozmawiamy, na pewno są i tacy, którzy chcieliby liberalizować i wrócić do tego, co było w roku 2015, czyli tak zwanej wolnej Amerykanki. Klubu. Nie, ja mówię o parlamencie ogólnie. W naszym klubie myślę, że nikt nie chce wrócić do tego, co zastaliśmy po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u, dlatego że my wtedy doskonale słuchaliśmy głosów ludzi, którzy wiedzieli, że brak tych regulacji, które dzisiaj proponujemy w projekcie, powodował duże niepokoje społeczne. Stąd też projekt rządowy przygotowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiada na te obawy, które były w roku 2015 i 2014. Mam nadzieję, że również w toku dyskusji na komisjach i w trakcie kolejnych czytań w Sejmie dojdziemy do kompromisu, który będzie satysfakcjonujący.
Bo wydaje się, że w tej chwili ta ustawa w tym kształcie nie ma większości. Bo ani nie poprze jej Solidarna Polska, bo jest zbyt liberalna, ani nie poprą jej bardziej umiarkowane stronnictwo opozycyjne z PSR-em na czele, bo jest za mało liberalna.
Ja pamiętam, że ten projekt rządowy, kiedy był omawiany na kierownictwie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przypomnę, że jest tutaj dwóch ministrów z Solidarnej Polski, nie wnosili weta, więc projekt przeszedł jednogłośnie. Jak rozumiem, dzisiaj sprzeciw jest sprzeciwem politycznym, ale generalnie zapowiedź ze strony opozycyjnych klubów poparcia rozwiązań związanych właśnie z wiatrakami na lądzie jakby pokazuje, że jest duża szansa na to, żeby ten kompromis uzyskać. Natomiast nam oczywiście zależy na
ta
tym...
Ta ustawa będzie przyjęta koalicją taką większościową PSL, Prawo i Sprawiedliwość i być może część Solidarnej Polski?
Nam najbardziej zależy na tym, żeby zgoda była osiągnięta wewnątrz naszego klubu. Stąd prace nad projektem trwały. Dzisiaj również te dyskusje toczą się. Wszystko w rękach posłów. Wierzę, że ostateczny kształt projektu będzie najlepszy z możliwych na ten moment.
Projekt daje różne uwarunkowania, głos lokalnej społeczności, no ale jest jedna twarda liczba 500 metrów, tak? Nie bliżej niż 500 metrów do zabudowania. To jest dobry, twardy zapis, czy może powinno być mniej albo więcej niż 500 metrów od zabudowania?
Zwracam uwagę, że w projekcie jest zapisane, że nie mniej niż 500, ale może być od 500 do 10 h, czyli nie jest tak, że ta odległość nie może być większa w zależności od lokalnych uwarunkowań. Musi to być poprzedzone konsultacjami, decyzje w tej sprawie muszą być również w rękach regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. To jest też odpowiedź na
pewne
obawy.
A może być nie mniej niż 600 na przykład? Nie rozwiedzonych obaw, że nie 500, a 600 metrów? To ruch jest możliwy, czy nie jest możliwy, pani minister?
Jesteśmy na etapie prac sejmowych. Posłowie mogą składać poprawki. W którym momencie i przy jakiej odległości minimalnej zakończą się prace? Wróćmy do tego już wtedy, kiedy będziemy po głosowaniach.
Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, także pani poseł, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.